Já, ég stæði bóta kvæðan sér bæst við svo fyrir. Bara mæst fa, já, možete mi państwo wierzyć, że nie mam nic przeciwko osobom, które wypowiadają się na temat Chin przy założeniu, i to jest jedyny warunek, że wiedzą, o czym mówią. Właśnie dlatego dwa dni temu pozwoliłem sobie na dwuczęściowy felieton o wypowiedzi pana Sykulskiego na temat Chin, na temat sprawy Chiny, a przejście z Morza Beringa przez Cieśninę Beringa do Europy. Przejście oczywiście morskie, żeby, gdyby ktoś nie wiedział. I tam dosyć ostro go potraktowałem, dlatego że pan Sykulski może i jest geopolitykiem, nie twierdzę, że nie jest. Może jest. Jakość zostawiam innym geopolitykom. Ja nie geopolitykiem nie jestem. Natomiast nie znoszę, dosłownie wyprowadza mnie z równowagi, gdy ludzie, którzy nie mają podstawowej wiedzy o Chinach i o sprawach chińskich, zabierają głos w tej sprawie. I to bez względu na to, czy to jest pan Sykulski, czy jakiś inny pan, jest mi to obojętne. A ja po prostu jestem... Mam alergię na punkcie facetów, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Ten człowiek między innymi w swoim speechu, który tam, nie wiem, czy ja go zamieściłem, link do tego speechu, a jeśli nie, to będę musiał to chyba naprawić. W tym całym swoim speechu, a w tym monologu mówi o tym, znaczy nie mówi o niezwykle ważnych sprawach, a mówi o militarnej stronie tego zagadnienia, czyli tego przejścia, dla mnie zachodniego, a dla wielu innych wschodniego. Oczywiście militarnych, no bo Chiny to przecież nic innego jak dyktatura zagrażająca, militarna dyktatura zagrażająca światu. W każdym razie tak można by wyciągnąć takie wnioski z tego jego monologu. A więc o tym mówi, natomiast w ogóle się nie zastanawia nad tym, jakie są techniczne, jaki jest techniczny podstawowy problem właśnie tego przejścia. Wszystko jedno, czy nazwijmy go wschodnim czy zachodnim. Przejścia kilka tysięcy kilometrów wzdłuż granicy Rosji na Oceanie Lodowatym. Kompletnie się tym nie zajmuję. I ja właśnie do tego pozwolę sobie nawiązać. Zresztą wtedy powiedziałem o tym, że trzeba być... nie pamiętam, jak to... No, ująłem teraz to, ujmę to w ten sposób, że trzeba mieć wiedzę mojego kota na temat spraw Chin, żeby takie bzdury opowiadać, żeby nie wiedzieć podstawowych rzeczy. Otóż dzisiaj o 7 z Kantonu Global Times przy pomocy swojego wysłannika, swojego dziennikarza przysłał taką wiadomość pod tytułem: Chiński lodowamacz polarny przeprowadza próby morskie, aby zwiększyć możliwości badawcze kraju w zakresie badań właśnie polarnych. No i cytuję dalej, żeby nie było, ta wiadomość pochodzi z Kantonu. Wiecie Państwo, gdzie jest Kanton? Kanton jest na samym południu Chin, a mówimy o lodołamaczu. No dobra, jedziemy dalej. Tekst. Jestem zaszczycony, że mogę być członkiem pierwszej grupy ekspedycji naukowej Chongshan Du Xiu GD. Zaraz wyjaśnię sobie. I mam nadzieję, że w końcu zabierze mnie to do Arktyki. To, czyli to, ten lodołamacz. Powiedział Chao Xi, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Sun Yat-sena, na Wydziale Inżynierii i Nauki Geoprzestrzennej tego uniwersytetu. Napisał to 3 lutego w sali konferencyjnej statku podczas pierwszych prób morskich. Nie wiem, czy napisał, czy powiedział. Po pomyślnych próbach morskich w zatoce Liaodong na Morzu Bihai. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, co to jest Morze Bihai. Ja bym raczej twierdził, że to jest Zatoka Bihai, ale upierać się przy tym nie będę. To jest rzecz, która jest no, wprost z Pekinu na wschód od Pekinu, a takim największym portem na Zatoce Bihai jest ten. O Jezus Maria, zapomniałem. Ja wszystko zapominam. Jest Tianjin. No i teraz jedziemy dalej. Cytuję. Po pomyślnych próbach morskich w Zatoce tejże właśnie, lodołamacz polarny. I to jest nazwa tego lodołamacza. Składająca się z sześciu znaków. Sześciu, no może nawet więcej niż sześciu znaków. Chong, Shan, Da, Xu, Ji, Di. To jest pierwszy tego typu statek należący do Chińskiego Uniwersytetu, który powrócił po tych pomyślnych próbach lodołamacza, powrócił do stoczni w Guangzhou, Wenchang Dockyard w Kantonie, w prowincji Guangdong, a w południowych Chinach, no więc właśnie powrócił. W sumie 32 członków załogi było na pokładzie statku podczas prób morskich, w tym 12 naukowców właśnie z Uniwersytetu Sun Yat-sena, znanego również jako Uniwersytet Chongshan. I stąd te pierwsze dwie sylaby Chongshan w nazwie tego statku. Chao, czyli ten badacz, ten profesor, a był częścią 12-osobowego zespołu badawczego. Członkowie zespołu spędzili święta chińskiego Nowego Roku z dala od swoich rodzin, biorąc udział w próbach morskich. Chao został ciepło przyjęty przez swoje dzieci i męża, a ona, pani Chao, została przyjęta przez swoje dzieci i męża, podobnie się spotkali. No, nie domyślam się. A więc ten lodołamacz to trzeci chiński lodołamacz polarny po Xulongu i Xulongu 2, o którym wspominałem wtedy, gdy mówiłem, odpowiadałem Sykulskiemu. Tamte również są statkami badawczymi, tylko chyba troszkę większymi. Ten lodołamacz wyruszył 17 stycznia na Morze Południowochińskie, a następnie przepłynął przez to morze, zimowe wiatry, fale, przez Morze Wschodnie Chińskie, Morze Żółte, zanim dotarł do Zatoki Liaodong. Statek został wybudowany, no i właśnie tutaj się zaczynają schody. W latach 80. XX wieku, jako statek do łamania lodu, holownik, lodołamacz, co holownik, duży holownik, statek do łamania lodu przy spółce wiertniczej zależnej Gulf Canada Resources i został przejęty przez Uniwersytet Sun Yat-sena w 21 roku. I cytuję dalej. Chociaż statek ma ponad 40 lat i nie eksploatowano go od ponad blisko 2 lat, nadal jest w dobrym stanie pod względem konstrukcji kadłuba i układu zasilania. Przeprowadziliśmy prace remontowe, przebudowę niektórych jego kamien, dodaliśmy aparaturę, urządzenia badawcze, aby spełniał wymogi dla rejsów w regionie polarnym i dla ekspedycji naukowych. Próby morskie miały zweryfikować wyniki tych ulepszeń, powiedział Chang Xiao, główny naukowiec dziewiczej podróży lodołamacza. To była dla nas jedna szczęśliwa podróż, ponieważ tej zimy napotkaliśmy najgroźniejszy zimny front. Lód w Zatoce Bihai, no właśnie tutaj mowa o Zatoce Bihai, pokrywał rozległy obszar, był stały, a temperatura dochodziła do minus 20 stopni. Czemu towarzyszył silny wiatr, który zapewniał idealnie polarne środowisko eksperymentalne dla dołamacza, w pełni weryfikując jego zdolność do łamania lodu, jak również zdolność do usług naukowych. Zauważył Cheng, który jest także profesorem na Uniwersyteckiej Szkole Inżynierii i Nauki Geoprzestrzennej. Chciałem zwrócić uwagę na to, że na Morzu Bihai, czy na Zatoce Bihai, ten lód może mógł mieć w porywach do 10 cm grubości. I nie więcej. Jakby się kto uparł, to może i 15. To jest ważne w kontekście tego, co Państwo usłyszycie później. Ale załóżmy, że tak to właśnie jest, bo na otwartym morzu nie było żadnego lodu. Podróż przez 1500 mil morskich, przez cztery morza, przetestowała i zweryfikowała zdolność statku do operowania na długich dystansach, a także potwierdziła, że posiada on wiodącą na świecie zdolność do łamania lodu w klasie PC4, powiedział Chang. Nie wiem, co to znaczy, ale podejrzewam, że to właśnie gdzieś w tych okolicach 10 cm. Uniwersytet Sun Yat-syna wyposażył lodołamacz w szereg komór naukowych, laboratorium do fizyki oceanicznej, laboratorium chemiczne. Wiele urządzeń naukowych na pokładzie został opracowany w kraju, a ich wydajność jest taka sama jak sprzętu produkowanego za granicą, co jest kolejną cechą charakterystyczną na tym lodołamaczu, powiedział Yuan Yuan, profesor nadzwyczajny w Uniwersyteckiej Szkole Inżynierii i Nauki Geoprzestrzennej oraz członek pierwszej załogi lodołamacza. Oczekuje się, że przed wyruszeniem statku na dalsze próby zostanie wykonanych więcej prac związanych z instalacją, renowacją urządzeń, ujawnił Jan. I teraz cechy charakterystyczne tego statku. Lodołamacz ma długość 78 metrów szerokości, długości i szerokości 17, ma wyporność 5852 tony i zanurzenie 8,16 m. Został wybudowany, wyremontowany w stoczni Nanzhou, Wenchong, Dockyard, i oczywiście w Gancho. Według uniwersytetu koszt przebudowy i renowacji wynosi około 100 milionów juanów. Czyli około, podzielić na 7, to jakieś kilkanaście milionów dolarów. Proszę Państwa, to jest, jeszcze. Mowa dalej o Xulongu 2. Otóż ten artykuł jest naprawdę długi. Statek, o którym mówimy, ten Chongshan Dushujli, ma tonaż o połowę mniejszy od Xulonga 2 i tylko 1/4 tonażu Xulonga. Więc taki to jest wielki statek. Ja z premedytacją nie brnę dalej, dlatego że to pokazuje mizerię tego biednego, niewiele większego od holownika, tak zwanego lodołamacza. Proszę Państwa, nie mówię tego dlatego, żeby deprecjonować wysiłki narodu, do którego sam się zaliczam, czyli do Chin, do narodu chińskiego. Nie, bo jestem Chińczykiem. Nie robię tego dlatego. Po prostu chciałbym Państwu zwrócić uwagę na wielkość tego statku, delikatnie mówiąc. To jest taki statek 5800 ton wyporności, to taka duża łódź. Ale tak wygląda stan lodołamaczy w Chinach. Więc jeśli on ma wyporność, ten najnowszy 5800, powiedzmy sobie, że Xulong 2 jest dwa razy większy, to jest powiedzmy sobie 12 000 ton wyporności, a Xulong 1, Xulong po prostu, czyli śnieżny smok, ma 4 razy więcej niż ten ostatni, no to znaczy, że tamten Xulong ma 24 000. No, to już jest kawałek statku. Ale to wszystko, Xulong 1 i Xulong 2, były głównie używane do wypraw antarktycznych. Nie arktycznych, tylko antarktycznych. Co można sprawdzić nie tylko u mnie, bo ja przecież to wszystko relacjonowałem w minionych latach, ale przede wszystkim w prasie, no po prostu w Google'ach można sobie wbić i wszystko będzie wiadomo. A więc taki jest stan obecny floty lodołamaczy chińskich. Jasne, panie Sykulski? Jasne czy niekoniecznie? Dobrze. Ja myślę, że niekoniecznie. Pan Sykulski po pierwsze mnie nie słucha, a po drugie pan Sykulski wie lepiej. A, bo on jest doktorem, a ja jestem zwykłym inżynierem. I on ma tam, powiedzmy sobie, 40 ileś tam lat, a ja mam 72. Więc on wie lepiej i koniec, kropka. Dobrze, nie będzie i tak. Natomiast chciałbym, abyście Państwo zostali ze mną do drugiej części, na drugą część tego materiału, albowiem w drugiej części będę Państwu chciał pokazać, jak wygląda flota, a właściwie na najnowszy nabytek floty rosyjskiej, sowieckiej, świń rosyjskich, których nienawidzę ze szczerego serca, ale nie mam wyjścia. Muszę być uczciwy w stosunku do tych ruskich świń. Jak wygląda stan posiadania lodołamaczy we flocie rosyjskiej? Ponieważ to da Państwu wiedzę o tym, kto będzie decydował, kto, a więc Rosja, będzie decydowała o tym, czy szlak północno-zachodni będzie funkcjonował, czy też nie. I dlaczego? Między innymi Chiny mają swoje interesy w Rosji, czy też nie? No, pytanie jest oczywiście, czy część z Państwa przynajmniej zechce się pochylić nad drugą częścią tego materiału. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.